co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
A w audycji witam Państwa Sylwia Misiak, za konsoletą Andrzej Gruszka. Jest też gość, za którego za momencik już przedstawię, ale na początek krótkie wprowadzenie w temat. W listopadzie bardzo dużo mówimy o cukrzycy. Kilka tygodni temu również w tym programie mówiliśmy o cukrzycy. Poruszaliśmy wtedy temat cukrzycy typu pierwszego. Dziś zajmiemy się tym drugim typem cukrzycy, typu drugiego właśnie, tym najbardziej rozpowszechnionym, takim, który występuje w 90% przypadków zachorowań na cukrzycę. I zastanowimy się, dlaczego ludzie chorują na cukrzycę właśnie typu drugiego, co zrobić, żeby nie zachorować, skąd się w ogóle bierze ta cukrzyca i jak powinna wyglądać dieta w cukrzycy. A na Państwa pytania będzie odpowiadała dietetyczka pani Lidia Aleksandrowicz z Fundacji Zdrowie na Miarę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak, to już właśnie nadszedł czas, żeby przedstawić gościa, więc dobrnęliśmy do tego momentu. Pani Lidia jest dosyć częstym gościem w programie. Bardzo często korzystacie Państwo z możliwości zadawania pytań. Nie inaczej będzie też dzisiaj. Oczywiście zachęcamy do włączenia się do programu. 68 324 22 55 i 801 327 462. Dziś temat cukrzycy typu drugiego i myślę, że wszystkie albo większość odpowiedzi na pytania, które Państwo postawicie, głównie w temacie diety, ale nie tylko. Pani Lidia ma szeroką wiedzę na temat tej choroby, na temat w ogóle chorób metabolicznych. Przybliżmy na początek. Cukrzyca typu drugiego, co to za choroba i dlaczego tak się dzieje, że aż tak dużo zachorowań jest? Też mamy tutaj różnego rodzaju statystyki przywołujące liczbę osób chorujących. Ja trafiłam na takie dane, które mówią o tym, że 2,5 miliona Polaków boryka się z cukrzycą typu drugiego, a kolejnych około 500 tysięcy też, ale jeszcze nie ma świadomości, po prostu nie zdiagnozowano u nich tej choroby. To przekładając na procenty, to ogromna liczba osób.
Tak, no cukrzyca typu drugiego została określona epidemią XXI wieku i jest to niestety prawda. Wiemy, że osób jest chorych mnóstwo. Tak naprawdę osób, które mają symptomy, czy w ich organizmach już zaczyna rozwijać się cukrzyca, jest myślę, że dużo, dużo więcej, bo nie jesteśmy w stanie po prostu tego sobie nawet oszacować. Ze swojego doświadczenia, bo już od ładnych paru lat praktykuję jako dietetyk w poradni prowadzonej przez fundację i stwierdzam, że te zaburzenia, które leżą u podłoża cukrzycy, tak naprawdę leżą u podłoża większości chorób cywilizacyjnych. I my określamy, że ktoś jest chory na cukrzycę na podstawie badań laboratoryjnych krwi. Ale pamiętajmy o tym, że badania laboratoryjne to nie jest coś w 100% dające nam obraz działania naszego organizmu, bo robimy je raz od wielkiego dzwonu i one tylko nam pokazują, co w danej sekundzie, w której została pobrana krew, w tej naszej krwi miało miejsce, tak? Co tam się zadziało, co tam było. Gdybyśmy chcieli rzeczywiście, żeby te badania odzwierciedliły nam bardziej rzeczywisty stan organizmu, musielibyśmy je co kilka dni, a nawet codziennie przez jakiś czas powtarzać i wtedy moglibyśmy wyciągać jakieś wnioski. Wiadomo, że nikt
tego
nie robi.
Ale jest jakiś taki najbardziej popularny zestaw badań, które się wykonuje w
przypadku podejrzenia cukrzycy? No tak, to jest poziom cukru, tak? To jest poziom cukru na czczo, dokładnie glukozy, bo mamy różne związki chemiczne, które określamy wspólnym mianem cukry. Chodzi tutaj o poziom glukozy. Natomiast również wykonuje się tak zwaną krzywą cukrową. Podejrzewa się później na przykład insulinooporność, ale czy my to nazwiemy insulinoopornością, czy to nazwiemy stanem przedcukrzycowym, czy nazwiemy to cukrzycą, to za każdym razem jest to po prostu rozregulowanie mechanizmów kontrolujących metabolizm węglowodanów w naszym organizmie. I ja chciałabym właśnie dzisiaj wytłumaczyć Państwu, na czym to wszystko polega. Tak, bo zazwyczaj się troszeczkę ślizgamy po temacie, mówimy cukrzyca, insulinooporność i tak dalej, trzeba to jeść, tego nie jeść i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że aby ktoś rzeczywiście świadomie mógł podjąć terapię leczniczą cukrzycy, musi sobie uświadomić, co tak naprawdę w jego organizmie się dzieje.
Przerwijmy od razu. Poproszę o założenie słuchawek. Szybciutko pojawił się pierwszy telefon, no ale tak jak mówimy, temat ważny i dotyczący dużej liczby Polaków. Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałam się pani spytać, czy to jest, dolicza się do cukrzycy, jako mi, mam taką dietę na manię i mi spada cukier nawet do 67, ale już się słabo całkowicie czuję.
No to już jest kwestia do rozważenia z lekarzem, tak? Trzeba wziąć wyniki badań, pójść do lekarza, opowiedzieć mu swoje dolegliwości i on tutaj musi podjąć decyzję, co się z panią dzieje. No nie jest to, w radiu nie stawiamy diagnoz, tak? Dlatego też koniecznie, jeżeli pani ma takie dolegliwości, to może być jeden z objawów cukrzycy, też niski poziom, bo kiedy mamy skoki poziomu glukozy, to potem mamy doły, więc to zależy, w jakim momencie pobrano pani krew, w jakim stanie się pani znajdowała. Na pewno należy tutaj zasięgnąć po prostu porady lekarskiej w takiej sprawie.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy bardzo i wracamy dalej do wprowadzenia w temat, czyli dzisiaj mówimy o tych mechanizmach.
Dokładnie. To znaczy, drodzy Państwo, musicie sobie zdać sprawę z tego, że choroby, które wynikają z zaburzeń naszego metabolizmu, czyli w zasadzie wszystkie choroby cywilizacyjne, czyli cukrzyca, czyli wszelkie choroby układu krążenia związane właśnie z miażdżycą, wysoki poziom cholesterolu, otłuszczenie wątroby, problemy z nerkami tutaj też niewątpliwie się pojawiają, problemy z bolesnymi stawami też często tutaj może mieć źródło, mogą mieć źródła te zaburzenia. No i wiele chorób nowotworowych, oczywiście nie wszystkie, ale wiele z nich również podłożem są zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Nie jest to jakaś choroba, tak jak na przykład bakterie nas dopadną, czy wirusy. No nie mamy wpływu na to, z jakimi czynnikami zakaźnymi się spotykamy. I no po prostu no trafiło nas, tak? Jesteśmy chorzy, jesteśmy biedni i trzeba nas leczyć. Natomiast na cukrzycę i te inne choroby, o których mówiłam, zapracowujemy sobie sami. To jest tak, jakbyśmy my robili sobie codziennie zakupy rzeczy, których nie potrzebujemy tak naprawdę, ale nam się podobają w sklepie, są ładne i sobie je znosimy do domu. Jest ich coraz więcej, one się do niczego nie przydają, więc są w zasadzie śmieciami.
Zabierają miejsce i kurzą.
Są w zasadzie śmieciami, robią nam bałagan, a my mówimy, ojej, mamy bałagan w domu. No i cóż, no niech ktoś coś zrobi. No trzeba wziąć i posprzątać, tak? To samo jest z cukrzycą. Po prostu my sami musimy się wziąć i posprzątać, zrobić porządek z tym naszym organizmem.
No tak, ale dzisiaj chcemy mówić też o tym, jak to zrobić za pomocą diety, za pomocą ruchu, a niekoniecznie za pomocą tabletki.
Tak, właśnie. I dlatego, żeby zrozumieć potrzebę tego, że nie ma cudownej tabletki, która nam załatwi wszystkie te sprawy, tak? Wiara w to jest naiwnością i prowadzi nas tylko do rozwoju coraz bardziej tej choroby. My musimy sami uporządkować swój organizm, czyli musimy zrozumieć, na czym polega mechanizm przede wszystkim tak zwanej hiperglikemii, tak? Czyli wysokiego poziomu cukru we krwi. Drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, że zjadacie bułkę, tak? Na przykład taką białą bułę pszennożytnią i gryziecie ją, połykacie, ona wpada do przełyku, potem do żołądka, przechodzi do dwunastnicy, do jelita cienkiego i już w jamie ustnej zaczyna się trawienie cukrów złożonych, bo buła zbudowana jest z mąki, a mąka zbudowana jest z węglowodanu złożonego, który nazywa się skrobia. Jakbyśmy chcieli sobie wyobrazić, to ta skrobia wygląda jak sznury korali. No wiemy, nawleczone koraliczki, tak? I ten sznur korali ma miliony koralików, tak? I my go wrzucamy sobie do przewodu pokarmowego i tam w tym przewodzie pokarmowym mamy takie chemiczne nożyczki, czyli enzymy. I te chemiczne nożyczki robią ciach, 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 ciach i tną nam te wielkie sznury korali na krótsze fragmenty. Kiedy je potną już na takie fragmenty złożone z dwóch koralików, to jest cukier, sacharoza. To taki cukier, jak mamy w cukierniczce, tak? Który się powszechnie teraz dodaje do wszystkiego. Tak? I to jest sacharoza. I teraz potem jeszcze jest jedno ciach i mamy rozbite to na dwa pojedyncze koraliczki. I jeden koraliczek to jest glukoza, a drugi koraliczek to jest fruktoza. I teraz glukoza jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym jelita cienkie oplecione są gęstą siecią naczyń krwionośnych i z tych jelit te koraliczki pojedyncze, czyli te glukozy, przenikają do krwi. Tak? I wtedy po takim zjedzeniu my mamy po chwili, bo tą bułę trawi się po prostu migiem bardzo łatwo, ciach, ciach, ciach i już mamy te glukozy. I wtedy mamy, gwałtownie nam się podnosi poziom cukru, czyli glukozy we krwi. To jest ta glikemia poposiłkowa, tak to się mądrze nazywa. Po prostu mamy wysoki poziom glukozy we krwi. I teraz musimy pamiętać, że glukoza to nie jest żadne zło. Glukoza jest nam niezbędna do życia, bo to jest nasze paliwo.
Dla mózgu.
Nie tylko, dla każdej komórki naszego ciała. Każda, ta, a tu w tym moim małym paluszku też, tak? I ta w oku, i ta w nodze, i w żołądku, i w mózgu. One jeżdżą na paliwo pod tytułem glukoza. Tak jak samochód jeździ na benzynę, my jeździmy na glukozie. W związku z tym ktoś powie, no to bardzo dobrze, im więcej mam tej glukozy, tym lepiej. Okazuje się, że w naszym organizmie nigdy, ale to nigdy, więcej nie znaczy lepiej, tak? To znaczy, no nie znaczy lepiej. My potrzebujemy substancji w ściśle określonym przedziale. Za mało źle, za dużo też źle. I na przykład jak ktoś jest chory na cukrzycę typu pierwszego, czy już ma bardzo zaawansowaną cukrzycę typu drugiego i nie ma insuliny, to po takiej wysokiej dawce glukozy wpada w śpiączkę cukrzycową. Tak? I jeżeli go wtedy lekarze nie uratują, to umrze po prostu. Natomiast osoby, które mają insulinę, regulują poziom tego cukru, czyli tej glukozy we krwi. Bo kiedy my zjadamy na przykład taką bułę, to nasz mózg już w naszej jamie ustnej dowiaduje się, tak, przez nerwy od receptorów do mózgu biegną informacje. Cukier, cukier się pojawił, zjadł cukier. No i co się wtedy dzieje? Wtedy mózg wysyła rozkaz do trzustki, którą mamy tu po lewej stronie pod żebrami i trzustka wytwarza hormon, czyli rozkaz chemiczny nazywany insuliną. I ta insulina wydzielana jest do krwi i ona biegnie po całym organizmie i wysyła wszędzie rozkaz, żeby komórki wchłaniały tą glukozę. Tak? Komórki mają wchłaniać i to wchłania przede wszystkim wątroba, i przede wszystkim komórki mięśniowe. No i one zasysają tą glukozę, ona wpada do tych komórek, a w komórkach są takie małe piecyki, one się nazywają mitochondria i w tych właśnie piecykach ta glukoza jest spalana, no jak to paliwo, tak? I wytwarzana jest z niej energia. I to jest podstawowy mechanizm, tak? I teraz wyobraźcie sobie, że my zjedliśmy właśnie taką bułę, jeszcze na przykład ona była z dżemem albo z jakąś nutellą albo z jakimś innym słodkim czymś i wtedy ten poziom cukru jest bardzo wysoki w naczyniach krwionośnych i wtedy insulina musi wydać bardzo mocny rozkaz, tak? Bo jak jest dużo cukru, to takim, tak, żeby dotarło do tych wszystkich komórek. W związku z tym musi się wydzielić dużo tej insuliny, tak? I teraz wyobraźcie sobie, że jeżeli my często sobie fundujemy takie skoki poziomu cukru, to też często fundujemy sobie takie skoki poziomu insuliny. Jeżeli to trwa przez wiele lat, no to w końcu ta biedna trzustka już nie ma, tak? Już się wypracowała. Po prostu są niedobory tej insuliny i ktoś musi wtedy brać tą insulinę. Mówimy cały czas o cukrzycy drugiego typu. Natomiast jest tu też drugie niebezpieczeństwo, dlatego że ta insulina wydziela się tak dlatego, że nasz mózg nie lubi wysokiego poziomu cukru we krwi. Wysoki poziom cukru we krwi niszczy neurony, Wiemy też, że niszczy naczynia krwionośne, a mózg jest bardzo delikatnym narządem. W związku z tym tutaj dla organizmu zawsze będzie priorytetem obniżenie tego poziomu cukru i wydzielenie tej odpowiedniej ilości insuliny. I teraz przechodzimy jakby do drugiego aspektu sprawy, że insulina zawiera w sobie nie tylko rozkaz pod tytułem komórki wchłaniać glukozę, bo pamiętajmy, że nasz organizm wytrenowany przez setki pokoleń naszych przodków, którzy często głodowali, zawsze przygotowuje się do głodu. Absolutnie zawsze, tak? On zawsze będzie myślał o tym, że może nastąpić głód. W związku z tym, jeżeli my mamy wysoki poziom cukru, to znaczy, że jest obfitość pożywienia, tak? Bo mamy dużo jedzenia. A jak mamy dużo jedzenia, to cóż mamy robić? No to trzeba odkładać, tak? Bo może przyjść głód i trzeba mieć zapasy. W związku z tym wysoki poziom cukru to wysoki poziom insuliny, a insulina w dużej ilości zawiera drugi rozkaz – odkładać tkankę tłuszczową. Więc za każdym razem, kiedy sobie Państwo fundujecie taki posiłek, który mocno Wam podnosi glikemię, czyli podnosi poziom cukru we krwi, wtedy Wam mocno podnosi insulinę i nadwyręża trzustkę, a dwa – nakłania organizm do odkładania tkanki tłuszczowej. I śmiem twierdzić, że jest to jeden z głównych mechanizmów tycia. Więc uważam w związku z tym, że jeśli ktoś jest otyły, to ma również cukrzycę, tylko że ona jeszcze nie została zdiagnozowana, tak? Bo ktoś tam zrobił sobie kiedyś badania i mu wyszło, że ten poziom cukru jest w normie i on mówi, a jestem zdrowy. Otóż nie, bo skoro jesteś otyły, to znaczy, że fundujesz sobie te skoki glukozy, te skoki insuliny. A skoro je sobie ciągle fundujesz, to znaczy, że te mechanizmy regulacyjne już zostały nadwyrężone. Organizm jest po prostu zmęczony. I trzeba nie przedłużać tego okresu, w którym my źle postępujemy, tak? Nie łudźmy się, a tam badania mi wyszły w normie, w związku z tym jest okej. Okay. Nie jest okej, okay, tak? Jeżeli na przykład, tak jak tu pani dzwoniła i mówiła, że ma takie niskie cukry, tak? Bo zobaczcie, jeżeli my zafundujemy sobie taki posiłek, który nam bardzo podniesie poziom cukru, czyli tej glukozy, następuje po nim wyrzut insuliny. Im więcej cukru, tym więcej insuliny. I teraz, im więcej insuliny, to bardziej gwałtowny rozkaz wchłaniać tą insulinę, tak? I co się wtedy dzieje? Poziom glukozy w naczyniach krwionośnych się obniża. Obniża się tym gwałtowniej, im więcej wytworzono insuliny. I dochodzi teraz do hipoglikemii, tak? I na przykład tak często występuje, mamy z tym zjawiskiem do czynienia, jak zjadamy słodycze, tak? Mamy ochotę na słodycze, następuje wyrzut glukozy we krwi, następuje podniesienie poziomu insuliny i jest jej tak dużo, że gwałtownie nam spada ten poziom cukru we krwi. I za chwilę mamy hipoglikemię, czyli obniżony poziom cukru, tak jak pani tu mówiła, na przykład 60 parę. I co się wtedy dzieje? Nasz mózg włącza czerwoną lampkę, bo nie ma energii, tak? Nam się robi słabo, mamy nudności, źle się czujemy, głowa nas boli i tutaj bum, 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 nam tutaj wszystko nam krzyczy w mózgu, zjedz coś słodkiego, zjedz coś słodkiego.
Co? Jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Temat cukrzycy typu drugiego dziś w programie i mnóstwo bardzo obrazowych porównań, które miejmy nadzieję pomogą Państwu zrozumieć mechanizmy, które sterują chorobą i też zrozumieć przyczyny, dlaczego tak dużo osób niestety dosięga ta choroba, dopada ta choroba. W studiu Radia Zachód, dietetyk Fundacji Zdrowie na Miarę, pani Lidia Aleksandrowicz, która w tym roku, tylko w tym roku, 50 różnego rodzaju wykładów dla osób i starszych i nie tylko przeprowadziła, poruszając między innymi tego typu tematy, ogólnie tematy zdrowego odżywiania, zdrowego życia.
Czyli na czym zakończyłyśmy, tak? Zakończyłyśmy na tym, że organizm, jeżeli ma wysoki poziom cukru we krwi, to stara się go odłożyć na później
i zmagazynować.
Więc każdy taki skok poziomu cukru to jest również odkładanie tkanki tłuszczowej. Stąd mój wniosek, że każda osoba otyła, jeżeli mamy, niekoniecznie jesteśmy już otyli, tak, ale jeżeli mamy nadmiar tkanki tłuszczowej, to im go mamy więcej, musimy sobie uświadamiać, że przyczyniliśmy się do tego właśnie głównie, tak, bo kilka jest przyczyn oczywiście, w ten sposób, że fundujemy sobie takie skoki glukozy. I teraz jak wobec tego sobie tym skokom glukozy zapobiec, tak, żeby nie dochodziło do takiego stanu? No jest kilka takich sposobów. Przede wszystkim staramy się jeść posiłki, które nam nie podniosą tak wysoko poziomu cukru we krwi. Jak to zrobić? Możemy tutaj, świetnym jakby wskaźnikiem jest indeks glikemiczny. Większość z Państwa na pewno słyszała o tym indeksie glikemicznym, że są potrawy, które mają wysoki indeks glikemiczny, to znaczy, że one mocno podnoszą nam poziom cukru we krwi, i są potrawy, które mają mniejszy, średni, a nawet niski indeks glikemiczny, i to znaczy, że one podnoszą nam ten poziom cukru w mniejszym znacznie stopniu. I ja często, jak do mnie przychodzą pacjenci do poradni Dieta na Miarę, dostają karteczki od lekarza z zaleceniem dieta o niskim indeksie glikemicznym. Niestety sporządzić dietę o niskim indeksie glikemicznym jest niezwykle trudno. Nikt by nie chciał jej jeść, to znaczy prawie nikt zapewne. W związku z tym, ale pocieszę Państwa, nadzieja jest, tak? Trzeba po prostu nauczyć się mieszać, tak? Bo indeks glikemiczny nie jest jakby nadany raz na zawsze. Ta sama potrawa może mieć różny indeks glikemiczny, na
chociażby
przykład
przez sposób przyrządzenia.
Dokładnie. Na przykład ziemniaki są świetnym tego przykładem. Jeżeli ugotujemy ziemniaki w mundurkach, oczywiście młode ziemniaki tylko możemy gotować w mundurkach, to mają one około tam 40-50 indeks glikemiczny. Tak? Indeks glikemiczny, skala do 100.
No właśnie, jakie jest rozpiętość?
Do 100. Bo 100 to jest indeks glikemiczny czystej glukozy, tak? Którą na przykład czasem w badaniach laboratoryjnych
z cukierniczki.
Tak, dokładnie. I to samą glukozę. Więc ma około 40-50. Jeżeli je obierzemy te ziemniaki, ugotujemy je w kawałkach, tak jak najczęściej to robimy, no to jest już około 60. Tak? Jeżeli zrobimy z tych ziemniaków purée, to już mamy około 90. Jeżeli zrobimy frytki, to już mamy prawie 100. Tak? Także zobaczcie Państwo, jaka jest różnica. Więc co zrobić, żeby nasze potrawy miały niższy indeks glikemiczny? Przede wszystkim nie rozgotowujemy produktów zbożowych, czyli makaronów, kasz, ryżu, tak? Makaronu, kasz, ryżu na ciapę. Tylko staramy się, żeby były takie al dente. To samo dotyczy warzyw, zwłaszcza tych okopowych, jak na przykład ziemniaki. Nie na ciapę, drodzy Państwo, tak? Zawsze w kawałkach. Dwa, staramy się zakwaszać potrawy. Zakwaszanie obniża ten ładunek, tak naprawdę to się nazywa, ale już nie będę Wam tu wprowadzać bałaganu. Niech będzie, że indeks glikemiczny. Trzy, im więcej jest błonnika, tym ta potrawa ma niższy indeks glikemiczny. A błonnik, jak wiemy, występuje w pieczywie pełnoziarnistym, występuje w ziarnach, w orzechach, występuje w warzywach i owocach. W związku z tym te składniki muszą się pojawić. Czyli nie zjemy tej białej buły z dżemem, tak? Ale na przykład chlebek żytni zjemy sobie na przykład z pastą warzywną, tak? Coraz więcej jest tych past warzywnych, na przykład humusów. Możemy zjeść z jakimś serkiem, tak? Możemy zjeść z plastrem mięsa chudego. Jeżeli ktoś mnie kiedykolwiek słyszał, to wie, że jestem wielkim wrogiem wędlin, bo tam nic pozytywnego w wędlinach niestety nie ma. Natomiast jest wiele składników, których nie powinny trafić do naszego organizmu. Wędliny nasilają stany zapalne, więc o wędlinach nie mówimy.
Ale o upieczonym mięsie w kawałkach.
Ale upieczonym, ugotowanym, uduszonym, pokrojonym w plasterki, zrobionym domowy pasztecik sobie możemy zrobić, z warzywami wymieszać. To już tak możemy traktować. Bardzo dobrym sposobem na obniżenie indeksu glikemicznego jest dodawanie zdrowych tłuszczów, czyli olejów, czyli właśnie orzechów, ziaren. Tak? Zmielić sobie można ziarna dyni, słonecznika, sezamu, konopi i jakie tam nam wpadną. Oczywiście jadalne w ręce. i dodawać taką mieszankę zmielonych ziaren do różnych potraw. Dodajemy oleje, oliwa z oliwek. To jest składnik, którego nie powinno w naszym codziennym menu zabraknąć. To są kwasy tłuszczowe nam niezbędne, absolutnie. Olej lniany, czy dobry olej rzepakowy, czy olej z pestek winogron, czy olej sezamowy, czy olej nie kukurydziany, tylko z pestek dyni.
Tak, tych olejów jest mnóstwo. Jeszcze możemy te walory smakowe potraw podnieść.
Dokładnie. Za każdym razem to troszeczkę inaczej smakuje. Wczoraj właśnie z koleżanką jadłyśmy zupę dyniową z bergamotką. Kupiłam taką w sklepie ze zdrową żywnością i doprawiłam to właśnie płatkami migdałowymi i olejem z pestek dyni. Tak?
No, orzechowo się trochę
tak,
zrobiło.
Dokładnie. Było naprawdę smak wspaniały. Nie musi to być ciągle rosół i pomidorowa. Tak? Także kombinujmy, tu wzbogacajmy. Więc dodajemy oleje do każdego posiłku. One ułatwiają wchłanianie wielu cennych składników. Dwa, zawierają kwasy tłuszczowe, które pomagają w regeneracji właśnie naszych błon śluzowych i naczyń krwionośnych i jelit i do naprawiania neuronów są niezbędne. Także zawsze to dodajemy, a poza tym obniżają indeks glikemiczny, czyli utrudniają dochodzenie tych enzymów do tych węglowodanów, właśnie do tej skrobi. Tak? Jeżeli ta skrobia jest oblepiona tymi tłuszczami, tak powiedzmy sobie, i jest otoczona błonnikiem, który się nie trawi, to te enzymy muszą się tam przebijać i w związku z tym ta glukoza uwalnia, tak jest odcinana po troszeczku.
Ale ten tłuszcz rozumiem też jako dodatek, bo on tak, sam w sobie ma dużą oczywiście wartość kaloryczną.
Tak, ale uważam, że od tłuszczów się, to od tłuszczów tych zdrowych, tak, czyli tych z orzechów, z ziaren i z olejów się nie tyje, naprawdę trzeba by ich zjeść bardzo, bardzo dużo. Myślę, że mało kto byłby chętny do zjadania dużej ilości tego typu tłuszczów. Moi pacjenci jedzą sporo tego typu tłuszczów i chudną, tak? Także nie bójmy się tak bardzo.
Posłuchajmy, jakie pytanie ma kolejna osoba, która postanowiła skorzystać z możliwości rozmowy na antenie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I prosimy od razu o ściszenie radioodbiornika.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja chciałam spytać o taką rzecz. Zupa fasolowa, ale nie z ziaren, tylko szparagowa fasolka. Poza tym woda, cytryna i łyżeczka miodu. I to jest wskazane również.
Tak, już pani mówimy.
Dziękujemy
bardzo. Zupa fasolowa, fasolka szparagowa to jest w ogóle nasz rodzimy superfood, tak? Więc fasolka szparagowa zawsze, w każdej postaci możemy ją jeść. Jest świetna. Jeżeli zrobimy sobie zupę fasolową, okej, jak najbardziej, jak najczęściej, pod warunkiem, że nie będzie ona na wywarze mięsnym, tak? Czyli tylko na warzywach, czyli dodajemy inne takie warzywa, jak marchew, pietruszka, seler i tak dalej. I do tego fasolka szparagowa, na talerz łyżeczka lub dwie oliwy z oliwek i wtedy taka zupa daje nam wszystko, czego nam naprawdę potrzeba, tak? Bo w fasolce jest i białko, i błonnik, i węglowodany złożone, także mamy i energię, i budulec, także wszystko tam jest jak najbardziej. Drugie pani pytanie, do picia woda z cytryną. Jak najbardziej, tak? Woda z cytryną, tylko teraz pamiętajmy, jak już są chłody, to niech ta woda nie będzie zimna, tylko będzie taka lekko ciepła. Zaczynamy ją pić już od rana, po wstaniu, jeszcze przed śniadaniem, warto sobie szklaneczkę takiej wody z cytryną wypić. Natomiast jeśli chodzi o dodatek miodu, drodzy Państwo, miód jest świetny jako lek, tak? Na kaszel, na przeziębienie wszelkie, ale jeżeli używamy go jako słodzika w większych ilościach, to niestety powoduje tycie, tak? On nie podnosi tak poziomu glukozy we krwi, dlatego że on zawiera fruktozę, więc nie może podnosić poziomu glukozy, tak? Natomiast nadmiar fruktozy, powiem nadmiar, jest bardzo niekorzystny dla organizmu. Kiedyś uważano, że skoro ona ma niższy indeks glikemiczny, czyli nie podnosi glukozy, to cukrzycy i w ogóle każdy może ją jeść w nieograniczonych ilościach. Dziś już wiemy, że nie, bo o ile glukozę możemy spalić w tych naszych mitochondriach na energię, o tyle fruktozy nie. I ona jest przenoszona do wątroby i w wątrobie może być przekształcona na glukozę i zostanie przekształcona, jeśli brakuje nam glukozy. Ale jeśli nam tej glukozy nie brakuje, a zazwyczaj w dzisiejszym czasie nie brakuje, wręcz mamy jej za dużo, to zostaje przekształcona w tkankę tłuszczową. Tak? Więc to znaczy w tłuszcz, który zostanie odłożony w tkance tłuszczowej. Także sprzyja to tyciu. Tak? Czyli jeżeli to będzie powiedzmy na litr, półtora tej wody z cytryną, łyżeczka, maks dwie.
I nie pojawi się ten miod w herbacie na przykład.
Dokładnie. Już się więcej tego miodu w ciągu dnia nie pojawi, to tak. Natomiast jeśli ma go być więcej, to już nie. Także pamiętajmy, nie ma składnika jakiegoś obiektywnie zdrowego, tak? To wszystko zależy od ilości i od tego dla kogo, tak? I od tego dla kogo. Także...
Pani Lidia zbierze myślę, ja tak. Przypomnę numery telefonów. Jeszcze jest czas, żeby się z nami skontaktować. 68 324 22 55 i 801 327 462. I ten kolejny telefon już się pojawił. Proszę gościa o założenie słuchawek. I jesteśmy na antenie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę panią, chciałbym spytać o pyłek pszczeli. Mhm.
Pyłek pszczeli, tak? Chciałby tak. Pan doprecyzować jeszcze to pytanie o coś konkretnego związanego z pyłkiem?
Nie, no ja po prostu sobie codziennie rano dwie łyżeczki pyłku daję do letniej wody, piję i wieczorem też. Mhm.
To znaczy pyłek pszczeli, no to jest po prostu tak naprawdę nie pszczeli, tylko kwiatowy, tak? Pszczółki nazbierały tego pyłku.
Tak.
I to jest bardzo zdrowe, tak? Zawiera mnóstwo składników, które są dla naszego organizmu bardzo cenne i warto go stosować, zwłaszcza w tym okresie obniżonej odporności. Natomiast trzeba bardzo uważać, bo my nie wiemy, z jakich kwiatków to zostało zebrane. Jeżeli jesteśmy uczuleni, na przykład ktoś jest uczulony na rumianek albo na jakąś inną roślinę, no to wówczas może się to dla niego źle skończyć. Więc osoby, które są w ogóle uczulone na przykład mają astmę, katar sienny, są uczulone na pyłki lub produkty pszczele, to powinny uważać, tak? Ale jeżeli ktoś nie jest uczulony, to jak najbardziej.
Dzień. A jeszcze takie pytanie. Jak długo go ja na przykład piję go pół roku i pójdę ze pół roku przerwy?
Tak. To znaczy, no i tak uważam, że pół roku to jest trochę dużo, tak? Ja tam bym więcej niż dwa miesiące tego nie jadła i potem zrobiła sobie przerwę, tak?
No i jak długo przerwę zrobić?
No przynajmniej myślę tak długą, jak trwało przyjmowanie, albo nawet Aha. trochę dłużej, tak? Żeby, pamiętajmy zawsze, dla naszego organizmu niekorzystne jest, jeżeli z jakiejś substancji jest za dużo.
I przyzwyczaja się.
No, różnie. Natomiast mamy też do czynienia z zanieczyszczeniem środowiska niestety. Nie wiemy skąd to było zbierane, żeby jakby nie kumulowały się w naszym organizmie jakieś też niekorzystne substancje, bo z niewielką ilością organizm sobie poradzi. Ale jeżeli będzie ich zbyt wiele, to nie. Więc to tak też musi pan indywidualnie sobie to dobrać. Myślę, że miesiąc stosowania, no dwa, to już jest naprawdę długo, tak? I potem przynajmniej tyle samo przerwy.
A prawdopodobnie cukier zbija też.
No różne może mieć działanie. Ja myślę, że nikt tutaj dokładnie jeszcze tego nie zbadał, czy on zbija cukier. Zresztą nie chodzi nam tutaj o... W ogóle właśnie na dzisiejszej audycji chcę państwu uświadomić, że nie dawajmy się zwodzić czemuś takiemu, że coś tam zbija cukier, tak? Po prostu nie wprowadzajmy go w takich ilościach do organizmu, bo wszelkie zbijanie źle się dla nas kończy. A to za chwilę wyjaśnię jeszcze.
Bardzo dziękujemy panu za pytanie i włączenie się do dyskusji. 68 324 22 55 801 327 462. Dziś pytania w temacie cukrzycy typu drugiego, zdrowej diety i tego, jak funkcjonować, jak przyrządzać potrawy, żeby one były dla nas strawne, zdrowe i nie wprowadzały organizmu w takie skoki, w wahania niesprzyjające zdrowiu. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Chciałam się... Halo?
Halo, słyszymy panią.
Tak, chciałam się dowiedzieć coś na temat drożdży nieaktywnych, jak mają znaczenie w diecie.
Drożdże nieaktywne, tak?
Tak.
Aha. Tak, pani dietetyk, spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Znaczenie drożdży nieaktywnych w diecie.
To znaczy, ja rozumiem, że pani mówiąc drożdże nieaktywne, myśli o tym, o zabitych po prostu drożdżach, tak? To znaczy tak, drożdże to są po prostu mikroorganizmy grzybowe, jednokomórkowe grzyby, no, które wiemy dodaje się do ciast, żeby one je spulchniły. I teraz na pewno niekorzystne jest, kiedy my zjadamy drożdże żywe, dlatego że one wtedy pobierają, kiedy my je łykamy, one jeszcze jakiś czas żyją i pobierają z naszego organizmu te substancje, które są im potrzebne, na przykład niektóre witaminy z grupy B. Poza tym fermentują, powstaje dużo dwutlenku węgla, wywołują zgagę, niedobrze się czujemy. Więc drożdże powinny zostać zabite, zanim my je spożyjemy. Ja nie wiem, w czym pani chce tam te drożdże spożywać, bo uważam, że najlepszym metodą spożywania drożdży jest ciasto drożdżowe, pod warunkiem, że ma mało cukru. Tak?
Nie mamy już słuchaczki na linii, więc
tak, że jest mało cukru. Natomiast też niektóre osoby przyrządzają różne takie napoje jakby drożdżowe, do których dodaje się cukier właśnie, żeby, bo one się żywią cukrem, tak, żeby one zaczęły fermentować, czyli rozmnażać się i produkować te składniki, dla których chcemy je pozyskać. I potem się to podgrzewa mocno, żeby je zabić. Tak? I one dostarczają nam wielu cennych składników, właśnie na przykład tych witamin z grupy B. Nie należy obawiać się tego, że jedząc drożdże w pokarmach, czy to będzie chleb z drożdżami, czy to jakieś pieczywo drożdżowe, że będziemy mieli grzybice, tak? Bo to są zupełnie inne grzyby, a często się z tym spotykam. Wiemy, że wśród bakterii też są złe bakterie chorobotwórcze i są dobre bakterie, te probiotyki. Tak samo jest wśród grzybów. Są te grzyby, które nam służą i te pasożytnicze, na przykład Candida albicans, które nam nie służą. Drożdże się nie zamienią w pasożyty, a to są zaprobionty. Także tak, ale pod warunkiem, że one są zabite i no też nie przesadzajmy, tak?
Odpowiedź udzielona. Ciekawa jestem, jakie pytanie będzie miała kolejna osoba. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, byłem niedawno u lekarza, który mi powiedział, że w każdym razie stwierdzono cukrzycę. I chodzi o to, że po prostu z tego jedzenia, zresztą tak jak panią słucham, z jedzenia również te cukry się potrąca. Czy wytrąca te cukry teraz. Więc chciałem coś się zapytać. W telewizji, w radiu i tak dalej wszędzie podają jakieś tam środki, tabletki, które wspomagają trawienie. Czy zażywając te tabletki, czyli inaczej mówiąc, przyspieszając trawienie, również te cukry będą?
Aha. Czyli chodzi panu o to, czy zażywając różne ziołowe preparaty wspomagające trawienie, czy one ułatwiają uwalnianie cukru? Tak to rozumiem, tak?
O, coś takiego, dokładnie. To ja się wyłączam i
dobrze.
Słucham radio.
A ja już mówię. Więc tak, jeśli chodzi o herbatki ziołowe na przykład, czy tam jakieś kapsułki, które wspomagają trawienie, są one nastawione przede wszystkim na wspomaganie trawienia tłuszczy. Tych tłuszczy pochodzenia zwierzęcego, które dla naszej wątroby są najtrudniejsze do strawienia. Tak? One po prostu najczęściej są preparatami żółciopędnymi, czyli powodują wytwarzanie większej ilości żółci w wątrobie, która ułatwia trawienie tłuszczy. Więc w związku z tym raczej nie mają, to znaczy nie mają wpływu na jakby ilość cukru, który uwolni się z pokarmów, tak? Tutaj to możemy kontrolować tak naprawdę ilością błonnika przede wszystkim, tak? Czyli jedząc właśnie produkty pełnoziarniste, jedząc warzywa, niewielką ilość owoców, jedząc ziarna, dodając właśnie ziarna, orzechy, oleje do potraw, utrudniamy jakby enzymom uwalnianie się cukru. Natomiast te preparaty na trawienie, nie sądzę, żeby tutaj miały z tym coś wspólnego. Dlatego też innym jeszcze bardzo ważnym aspektem w kwestii jedzenia przy zaburzeniach takich, które występują w cukrzycy, jest regularność jedzenia. I to jest właściwie najważniejsze, tak? Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że kiedy my zjadamy posiłek, to podnosi się nam poziom cukru we krwi, ale też wydziela się ta insulina, tak jak tłumaczyłam, i potem ten cukier stopniowo się obniża. I teraz im dłuższe są przerwy między posiłkami, tym ten cukier się coraz bardziej obniża. Jeżeli ja na przykład nie jem śniadania, a ostatni posiłek zjadłam powiedzmy o 19:20 i potem mija godzina, druga, trzecia, piąta, dziesiąta, dwunasta, czternasta i ja nic nie jadłam, to ja już mam tak niski poziom cukru we krwi, że cokolwiek zjem z węglowodanami, a wtedy najczęściej sięgamy po słodkie przekąski, drodzy Państwo, czyli jakaś drożdżówka, czy batonik, nie daj Boże, i wtedy nam cukier od razu tak
szybuje
do góry, że wytwarza się znowu ogromna ilość insuliny, która powoduje, że ten cukier nam znowu buch na dół, tak? I znowu mamy ochotę na słodkie. Także regularność jedzenia. Zobaczcie, wstajemy rano i do godziny po wstaniu zjadamy posiłek. I to taki posiłek, który nam nie podniesie bardzo tego cukru, tylko będzie zawierał błonnik, który spowolni to wydzielenie. Na przykład płatki owsiane, ale te naturalne, żadne musli, tylko naturalne, do których dosypiemy na przykład owoców, orzechów, tak? Dodamy łyżeczkę czy dwie oleju lnianego lub oliwy z oliwek i wtedy zjadamy i nam ten cukier powolutku rośnie, tak? Bo te enzymy spokojnie sobie odcinają tam te glukozy i powolutku nam rośnie. Potem nie jemy pewnie i ten cukier zaczyna nam spadać, ale trochę nam spadnie i my za 3-4 godziny znowu zjadamy posiłek, więc on znowu się troszkę podnosi.
Czyli te uniwersalne takie zalecenia żywieniowe, 4-5 niedużych posiłków dziennie,
tak,
tu w
to
cukrzycy
podstawa
typu drugiego też będą aktualne?
Tak, oczywiście. 4-5 to jest minimum, 4 to jest minimum, tak? To jest minimum. 5 trudno czasem osobom pracującym, no bo po prostu nie ma kiedy, tak? Ale 4 posiłki to jest to minimum. Rozłożone mniej więcej w równych odstępach czasu. Jeżeli czujemy głód, to znaczy, że nie czekamy tam z zegarkiem w ręku, tak? Tylko że to znaczy, organizm nam daje sygnał, że chcemy, że powinniśmy zjeść. Ale to zawsze muszą być posiłki o takim średnim indeksie glikemicznym, które nam gwałtownie tego cukru nie podniosą. I to jest podstawa. Raz. Dwa. Picie. Moi drodzy Państwo, pijemy do posiłków i między posiłkami. To, że nie wolno pić do posiłków, to jest bzdura. Należy pić do posiłków, tylko nie opijamy się jak bąki po prostu. Ale pijemy do posiłków i pijemy między posiłkami. Jeżeli mamy nawodniony organizm, krew jest bardziej taka rzadka, szybciej nam krąży i lepiej obsługuje cały organizm. Czyli regularnie jemy, pijemy i zjadamy posiłki z potraw o średnim indeksie glikemicznym. Jeżeli natomiast przyjdzie nam ochota na słodycze, jeśli jesteśmy cukrzykami, to już nie powinna, no ale człowiek jest tylko człowiekiem i są takie dni w tygodniu, kiedy po prostu czujemy, że jeżeli nie, tak, że nie zjemy czegoś słodkiego, to padniemy. Zawsze po posiłku. Nie wolno jeść niczego słodkiego na czczo, bo to nam od razu zafunduje wielki skok poziomu glukozy we krwi. Natomiast jeśli najpierw zjemy wytrawny posiłek, to potem jak zjemy nawet jakiś deserek, to on się wymiesza z tym, co mamy w żołądku. I już wszystko razem nie podniesie nam tak mocno poziomu cukru we krwi, kiedy by to było oddzielnie. Więc jeszcze raz powiem. Regularne jedzenie, picie i potrawy o średnim indeksie glikemicznym, które zawierają produkty z wysoką zawartością błonnika, do tego zdrowe oleje, zdrowe tłuszcze z olejów czy ziaren orzechów. I wtedy, kochani, pełnowartościowe białko, oczywiście z dobrej jakości mięsa, z jaj, ze strączków. I wtedy nie musimy się bać cukrzycy, tak? Wtedy nie będzie po prostu tej cukrzycy, a jeśli ją mamy, to jeżeli przez okres, no, kilka miesięcy postosujemy taką dietę, to się z niej po prostu wyleczymy.
Dokładnie i tak jak tu pani zwróciła uwagę jeszcze przed wejściem na antenę, że nawet koncerny farmaceutyczne, producenci tabletek na cukrzycę w ulotkach jasno stwierdzają, że stosujemy tabletki, jeśli nie pomogła dieta i aktywność fizyczna.
Tak, dzisiaj już nie zdążyłyśmy o tym ruchu, ale tutaj ruch jest też kluczowy, bo pamiętajcie państwo, tylko ruch, tak jak pan mówił, że coś zbija cukier. No nic tak nie zbija cukru jak właśnie ruch. To jest jedyna metoda pozbawiona negatywnych skutków ubocznych. Natomiast ma mnóstwo pozytywnych skutków ubocznych z urodą włącznie.
Lidia Aleksandrowicz, dietetyk Fundacji Zdrowie na Miarę, była dziś moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo państwu. Do widzenia.
Sylwia Misiak, do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.